Ukraińskie ABC. Podcast Związku Nauczycielstwa Polskiego i portalu Nowa Europa Wschodnia dla nauczycieli i nauczycielek. W studio rozmawiają dr Bartosz Rydliński i dr Olena Babakowa.
O ile powstanie Chmielnickiego ważne dla ukraińskiej historii, historii Polski, historii Europy Środkowo-Wschodniej jest już nam znane, chciałbym się zapytać Ciebie o wydarzenia, które były mniej znane, szczególnie w Polsce. Gdybyśmy się Ciebie zapytali o to, co było najważniejsze od czasu I wojny światowej do uzyskania niepodległości przez Ukrainę, to jakie wydarzenia Twoim zdaniem są tutaj kluczowe dla zrozumienia współczesnej Ukrainy?
Wiesz co, współczesna podstawa programowa, mam takie wrażenie, że właściwie o relacjach ukraińsko-polskich pomiędzy Chmielnickim a rokiem 1918 mówię całkiem skąpo. To znaczy, oczywiście wiemy, że było powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, wiemy, że nawet studenci z Uniwersytetu Świętego Włodzimierza brali w nim udział, że zresztą sporo Polaków tam studiowało, ale poza tym jakby bardzo mało. Natomiast jakby ten temat wątków relacji polsko-ukraińskich powraca przy okazji omówienia konsekwencji I wojny światowej, czyli bardzo ważnego okresu dla naszej części Europy, kiedy to Polakom udało się odnowić swoje niepodległe państwo. Polska w 18 roku przywróciła swoją niepodległość, natomiast Ukraińcom najpierw się udało, a później się nie udało. No bo powstała też Ukraińska Republika Ludowa, zresztą w tym samym czasie Białoruska Republika Ludowa też powstawała. Nawet miała swoje uniwersale, nawet była próba tworzenia konstytucji, najpierw tam była Rada Centralna, później Hetmanat, później Dyrektoria i tak dalej. Ale natomiast ja mam wrażenie takim, że miejscem do napiętych dyskusji służy inna formacja, czyli Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa. Czyli też państwo ukraińskie, tylko ze stolicą w Lwowie, już ogłoszone na terenie ziem zachodniej Ukrainy, a jakby powiedzieli nie tylko wtedy, ale i dziś wiele osób w Polsce, Galicji Wschodniej. Czyli tu właśnie od tych różnych takich konfliktów symbolicznych, o to, jak interpretować Unię Lubelską, czy o to, jak interpretować spuszczyznę szlachty ukraińskiej, tam i tak dalej, już mieliśmy konflikt całkiem realny, bo konflikt o ziemię.
Czyli to, co dzisiaj różni Polskę i Ukrainę, chociażby na cmentarzu Łuczakowskim, czyli chodzi o podejście do cmentarza Orląt Lwowskich, to właśnie te wydarzenia.
Tak, bo dla Polaków to, że Lwów został częścią Polski, to, że Galicja, Wołyń zostały częścią Polski, to był początek dla wielu pięknej historii Polski międzywojennej, zbliżonej zresztą do ideału od morza do morza, zresztą od tych zachodnioukraińskich ziemi do Morza Czarnego i tam naprawdę nie tak dużo brakowało. Natomiast dla wielu Ukraińców to był okres nie takiej słodkiej historii. Ja wiem, że polska historiografia, mnie wiem niestety na temat nauczania w szkole, powoli odchodzi od tego mitu kresowej Arkadii. Czyli jak fajnie nam wszystkim się układało w latach 20. i 30., a później zaczęła się II wojna światowa i jak to mogło się stać? Przecież były rzeki miodem i mlekiem płynące. Natomiast w ukraińskiej szkole zresztą sporo się mówi o ukraińskim ruchu narodowym, który wtedy, szczególnie w latach 30., podnosił głowę na terenie właśnie Galicji. Że zgodnie z modą ogólnoeuropejską, to nie był jakiś ukraiński wyjątek, powstawały organizacje skrajnie nacjonalistyczne, w tym organizacje, które by dzisiaj by nazwaliśmy skrajnie prawicowe, w tym organizacje ukraińskich nacjonalistów, które ogłosiły za swój cel walkę o niepodległość Ukrainy, która w tym celu stosowała różne metody. W odróżnieniu od poprzedniego pokolenia ludzi, czyli którzy ogłosili właśnie tą ukraińską i zachodnio-ukraińską Republiki Ludowej, metody bardziej radykalne, w tym terrorystyczne. Ale uważali, że cel przyświęca środki, bo to, co się działo wtedy, to jest nie przyłączenie, tylko polska okupacja, że to są ziemie ukraińskie, że nie ma żadnego ale. Więc ukraińska szkoła sporo opowiada po jednej stronie jakby o ukraińskich intelektualistach, którzy rozwijali ukraińską kulturę w tym okresie, ale jednocześnie jakby oczywiście sporo uwagi skupiono na tym ruchu narodowym. Program uniwersytecki już wnosi do tego obrazu więcej niuansów.
Czyli wtedy tak naprawdę dopiero na uniwersytecie ukraińscy studenci mogą teoretycznie dowiedzieć się czegoś krytycznego o ukraińskiej armii powstańczej, dla przykładu.
No, ukraińska armia powstańcza to jest kawał czasu do przodu, to już jest jednak okres już II wojny światowej. No bo znów taki, jak wiele ruchów ultraprawicowych, nie niepodległych państw przed II wojną światową, wśród środowiskach organizacji ukraińskich nacjonalistów, które zresztą szybko po początku wojny już jakby jeszcze chyba przed wojną rozdzieliła się na organizację Melnikowców i Banderowców, które też różnie widziały jakby nie tyle, że cel, ale środki, które są akceptowalne dla osiągnięcia tego celu, ale w każdym razie była nadzieja związana z III Rzeszą, że ewentualnie, jeżeli przyjdzie armia niemiecka, to mogłoby to skutkować odrodzeniem niepodległości Ukrainy. No, nadzieje ukraińskich nacjonalistów legły w gruzach już 30 czerwca 1941 roku, kiedy próbowali ogłosić niepodległość Ukrainy, natomiast zostali aresztowani przez gestapo. Ten okres 39-41 jest bardzo ważny. I to jest właśnie spore osiągnięcie ukraińskiej szkoły ostatniej dekady, że ukraińska szkoła bardzo mocno idzie z takim message'em, że dla różnych Ukraińców II wojna światowa zaczęła się w różnym dniu. Dla kogoś ona się zaczęło 1 września, dla kogoś 17 września, dla kogoś 22 czerwca. I właśnie to, że dla kogoś z Ukraińców, to ich, no, dla obecnych dzieci już nie dziadek, pradziadek, raczej, być może nawet starsi krewni, że dla kogoś udział w ukraińskiej armii powstańczej to jest piękna karta historii rodziny, ale dla kogoś udział w Armii Czerwonej, która wyzwoliła najpierw Ukrainę, później to znaczy wyzwoliła z perspektywy oczywiście tych żołnierzy, a nie z perspektywy dowódców.
Warto tutaj zwrócić uwagę, że obecny prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, jakby jest dumny z tego, że jego przodkowie walczyli w Armii Czerwonej.
Ja uważam, że jest słusznie dumny, no bo znów taki, historia Ukrainy, jak ona jest wykładana dzisiaj, ona powoli jednak nabiera tych zachodnich metod i ona powoli schodzi jakby z historii państwa na historię społeczeństwa. Czyli właśnie pokazanie, że tam podpisania różnych umów, wybrania jakichś rządów, tam czy transfer władzy i tak dalej, to są owszem rzeczy ważne. Aczkolwiek znaczenie ponadprzeciętne ma właśnie perspektywa człowieka, który w tych czasach żył i który jakby niekoniecznie był wprost związany z polityką, ale w jakiś sposób to odbierał. To oczywiście zadanie jest ciągle nieukończone, aczkolwiek jesteśmy do niego bliżej, że współczesna podstawa, jak wykładana w szkole, ona właśnie próbuje dzieciom z całej Ukrainy przybliżyć perspektywę różnych regionów. Patrzenia jakby i na ten okres międzywojenny, i na ten okres II wojny światowej, i na okres szczególnie powojenny, no bo wtedy już jakby cały teren obecnej Ukrainy znalazł się pod jurysdykcją Związku Radzieckiego i obecna ukraińska szkoła, jakby linia jest klarowna, że tak, ukształtował się teren Ukrainy, natomiast no ciągle mieliśmy nie swoje rządy. I pytanie brzmi, ale to jest aktualne pytanie zresztą i dla polskiej szkoły, czy warto ten okres postrzegać wyłącznie jako okres okupacji moskiewskiej, czy jednak był to okres naszej też państwowości, w której jednak my o czymś decydowaliśmy?
Nie da się rozmawiać o międzywojniu w ukraińskiej historii bez kwestii, która w Polsce jest bardzo mało znana, czyli wielkiego głodu na Ukrainie. Na ile wielki głód na Ukrainie jakby kształtuje świadomość historyczną współczesnych Ukraińców, wszystko jedno, czy są to Ukraińcy mieszkający w zachodniej, czy we wschodniej Ukrainie.
Mam takie wrażenie, że coraz większe miejsce to zajmuje i w ogólnej pamięci historycznej, i w pamięci poszczególnych rodzin. Wielki głód jako tragedia narodu ukraińskiego, jak to uznaje parlament ukraiński, zresztą wiele innych państw świata, jako ludobójstwo narodu ukraińskiego, to była tragedia, która dotknęła głównie mieszkańców Ukrainy Środkowej i częściowo-wschodniej, częściowo-południowej, to znaczy na Ukrainie Zachodniej głodu nie było. Pamięć rodzinna związana z tymi wydarzeniami była zresztą przez lata, przez dziesięciolecia tłumiona przez władzę radziecką. Więc teraz na Ukrainie sporo uwagi poświęca się właśnie historii mówionej, historii rodziny na ten temat. I tu właśnie wiem, że wielu nauczycieli, którzy wykładają w ukraińskich szkołach, no to już jest okres liceum, czyli to już są starsi dzieci jakby w wieku 15, 16, 17 lat, zachęcają ich często do takich ćwiczeń jakby antropologicznych, że właśnie nagranie na dyktafon wywiadu z żyjącymi krewnymi, kto ewentualnie, jeżeli nawet nie pamięta sam, no bo to już jest bardzo daleki okres, ale przynajmniej coś słyszał od swoich rodziców, czy ewentualnie wujka, czy cioci i właśnie w ten sposób jakby dołożenie się do tej historii rodzinnej, żeby ona stała się częścią właśnie tej historii ogólnej. Ale wiesz, ja w ogóle mam takie wrażenie, że historia związku na terenie Ukrainy, ona w ukraińskiej szkole, ona właściwie została sprowadzona do dwóch wątków. Czyli represje stalinowskie i głód, i represje powojenne również, w plus jakby represje czasów Breżniewa, to jakby kampania przeciwko dysydentom, i jednocześnie gospodarka, czyli kolektywizacja, industrializacja, jakby odbudowa gospodarki po wojnie i tak dalej. Czyli pozostała polityka, pozostała gospodarka, ale natomiast właśnie, jeżeli tak popatrzeć na całość okresu, to właśnie ten moment jakby percepcji indywidualnej, on tak został, no, trochę zaniechany jednak. Czyli pytania, dlaczego jednak ta władza tak długo wytrwała, jeżeli wszyscy byli przeciwko, ona pozostaje bez odpowiedzi.
projekcie udział wzięli dr Olena Babakowa, historyczka, dziennikarka, badaczka migracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i dr Bartosz Rydliński, adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UKSW, współzałożyciel Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Projekt wsparło polskie przedstawicielstwo Fundacji imienia Friedricha Eberta. Realizacja Free Range Productions.